Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Szanowni Państwo, czas rozpocząć audycję Serce i Umysł. Justyna Siepietowska, witam bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o takiej kwestii, która okazuje się może dotknąć każdego z nas, ale czym może dotknąć? O tym porozmawiam ze specjalistą, psychoterapeutą uzależnień oraz pedagogiem Filipem Kucharzewskim, który pracuje od 20 lat w zawodzie. Dobry wieczór, Filipie.
Witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i że, mam nadzieję, poopowiadasz nam o tym, co słyszy się każdego dnia, że ktoś jest uzależniony, a to na przykład od internetu, a to od substancji psychoaktywnych, a to na przykład od seksu, bo też mogą być takie formy uzależnień. Ale na początek wiem, że jesteś zaangażowany w taki program jak Fred Goes Net.
Tak.
Powiedz proszę, na czym polega ten program? Czym się tam zajmujecie? Czego on dotyczy?
Program Fred Goes Net jest to program profilaktyki selektywnej. I tutaj muszę się troszeczkę cofnąć. Pierwsza profilaktyka, którą jakby znamy wszyscy ze szkół i z różnych tego typu miejsc, gdzie jest młodzież, jest profilaktyka uniwersalna. Polega ona na tym, że przyjeżdża do szkoły jakiś sportowiec bądź ktoś, kto się borykał z uzależnieniem, z tego uzależnienia wyszedł, wyleczył się i opowiada o tym, jak to było. Na sali jest dosyć dużo młodzieży, która jest tym dotknięta bądź też nie. Natomiast profilaktyka selektywna, ta drugorzędowa, czyli to, czym ja się zajmuję i program Fred Goes Net jest skierowany do młodzieży, która już eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi, szeroko rozumianymi, bo mówimy o alkoholu oraz narkotykach. I jest to program dosyć szybki, jest to program krótkoterminowy, bo to jest zaledwie 8 godzin i teoretycznie tylko, a właściwie aż są to 2 lub 3 spotkania, w zależności od tego, jak ten program jest rozbity. Spotykamy się z taką młodzieżą, która, mówiąc kolokwialnie, została przyłapana, bądź to na wycieczce szkolnej, może też to być w jakichś właśnie sytuacjach, gdzie policja taką młodzież do nas kieruje w jakichś parkach, na ławkach. W różnych sytuacjach mogą też tą młodzież zgłosić do nas rodzice, nauczyciele. Także współpracujemy jakby z wieloma różnymi, nazwijmy to, firmami z branży. Natomiast chodzi generalnie o dobro młodzieży i o to, żeby im jakby pokazać, jak to wszystko wygląda, co się może z tym stać, jakby dalej, gdyby się w tym temacie nie zatrzymali.
Selektywna, czyli wyselekcjonowana grupa młodzieży, która tak naprawdę została gdzieś tam z łapanki przyprowadzona do was. Ja to tak rozumiem. Ale powiedz mi, 8 godzin jesteście w stanie w jakiś sposób dotrzeć do tej młodzieży, że jednak to nie jest dobra droga?
Wiesz co, to dobre pytanie jest, bo to faktycznie jest teoretycznie tylko 8 godzin, natomiast w praktyce jest to 8 godzin warsztatów i to takiego dosyć intensywnego. Jest to program opracowany przez niemieckich naukowców, Fred Goes Net. My jakby prowadzimy go przy współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Są tam fachowcy z tej dziedziny, którzy jakby nas szkolili. Jest to też program, który współfinansuje Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. I teraz, całość opiera się głównie na dialogu motywującym, czyli na takiej metodzie pracy, gdzie ten młody człowiek dostaje od nas wsparcie, dostaje akceptację, dostaje od nas uwagę. Pracujemy jakby w dużej mierze na szacunku i na zasobach tego młodego człowieka. Bo to, że narkotyki i alkohol są złe, to oni wszyscy o tym wiedzą, bo wszyscy o tym mówią. Natomiast to, że o tym mówimy my, czy dorośli, czy też rodzice, to nie działa. Więc my jakby tego już nie powtarzamy, my tego nie robimy w ten sposób, tylko bardziej pracujemy nad tym, jak ta młodzież sobie wyobraża, co się może dziać z tymi narkotykami, jak opowiadają nam trochę o tym, jak do tego zażycia doszło, na czym to polegało w ich przypadku, czy to zażycie było przemyślane, czy oni wiedzieli, co w ogóle biorą, bo często to jest problem w dzisiejszych czasach, że młodzież bierze jakiś narkotyk, natomiast nie do końca zdają sobie sprawę, co biorą tak naprawdę, jak ten narkotyk zadziała, w jakich dawkach brać te narkotyki, chociażby, żeby sobie nie zrobić takiej poważnej szkody, chociażby jak w przypadku fentanylu, który gdzieś teraz już krąży też w Polsce, młodzież umiera tak naprawdę przedawkowując ten groźny narkotyk.
O fentanylu jeszcze porozmawiamy, ale ja chcę cię jeszcze pociągnąć za język, jeżeli chodzi o ten program, bo rozumiem, że to jest praca w grupach, czy to jest praca indywidualna z takim młodym człowiekiem?
To jest to praca w grupach. Przede wszystkim jest to grupa, nie jest to duża grupa, to jest grupa około 10, maksymalnie 12 nastolatków. Prowadzi się go w parze, ja prowadzę go w parze z partnerką, która też jest psychoterapeutą, uzależnień specjalistą w tym dialogu motywującym, bo w dwójkę jakby się tutaj, nazwijmy to kolokwialnie, pod skrzydłami Roberta Ryniaka wyspecjalizowaliśmy w tym dialogu i prowadzimy ten program razem, dlatego że tak to ma być. Jest to tak zaprogramowane, ponieważ przychodzą i chłopcy, i dziewczyny. I czasem jest tak, że chłopacy wolą pogadać ze mną o czymś, jakby z racji wykonywanego tego zawodu, chociażby w ośrodku czy w zakładzie. A czasem jest tak, że dziewczyny mają jakieś doświadczenia, niestety często przemocy seksualnej czy jakiejś innej, gdzie wolą porozmawiać z kobietą. Wtedy na miejscu jest Magda, z którą mogą to zrobić śmiało i bezpiecznie.
Czyli też jest dopasowany prowadzący do, no tak, do tych zasobów, które mają osoby przychodzące do was. A powiedz, na czym polega właśnie taka praca na zasobach w tym programie? Bo może słuchacze nie do końca wiedzą, czym mogą być te zasoby.
Zaczynamy od tego, że młodzież jakby przedstawiając się nam, są też takie pierwsze wstępne rozmowy, które prowadzimy jeszcze przed programem z każdym z młodych indywidualnie. Oni nam opowiadają trochę o sobie, opowiadają nam o tym, co robią, tak? Bo tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby tej młodzieży pokazać jakoś ten sposób na spędzenie tego wolnego czasu inaczej niż w tej grupie rówieśniczej, w której de facto dochodzi do jakichś sytuacji, o których my jako dorośli, jako rodzice, jako nauczyciele czy jako opiekunowie byśmy chcieli uniknąć. Więc chodzi trochę tutaj o to, żeby wrócić do tych takich zachowań, nazwijmy to konstruktywnych, do nowych metod spędzania tego czasu wolnego i tak dalej. Więc szukamy tych zasobów, szukamy tych rzeczy, które są dla nich ważne, które są dla nich wartościowe, po to, żeby oni mogli trochę w tym pobyć, żeby usłyszeli też to od innych osób, które z nimi są w trakcie tego programu, co inni ludzie robią, jakby co my też w tym wszystkim jakby się gdzieś tam się odnajdujemy. Także faktycznie jest tak, że tutaj pracujemy na zasobach, wzmacniamy te ich mocne strony. Wiesz, jest taki, chłopacy w zakładzie poprawczym robią sobie taki tatuaż na knykciach albo na sercu PSM, pamiętaj słowa matki. No i pytałem ich kiedyś, o co chodzi z tym tatuażem, opowiadali mi właśnie, że chodziłoby o to, że jak słuchałbym matki, gdybym słuchał tej matki, to nie trafiłbym do zakładu poprawczego, nie trafiłbym za kraty, bo ta matka zawsze chciała dla mnie dobrze. No więc pytam, to dlaczego tej matki nie słuchałeś? Oni odpowiadali wszyscy to samo, bo ta matka ciągle gadała w kółko to samo, powtarzała to samo, ja już tego nie mogłem słuchać, tak naprawdę już tego nie słyszałem.
Mhm. Czyli ględziła, cały
dokładnie
czas ględziła tak. I ględziła.
Dokładnie tak.
Ileż można.
Dokładnie tak, dlatego my staramy się tego unikać, my tego nie robimy. Podczas Freda tego nie robimy, robimy zupełnie coś innego. Rozmawiamy z tą młodzieżą o tym, jak oni zażywają te narkotyki. Co zrobić, żeby bezpiecznie przeżyć imprezę. Jak się do tej imprezy przygotować. I są tam, wiesz, proste metody, proste techniki, które my dorośli znamy, rozumiemy. Chociażby to, żeby jedna z osób idących na imprezę miała pieniądze na taksówkę. Będziemy wracać w nocy, będziemy wracać pod wpływem. Nie wiemy, jak to się wszystko potoczy. Fajnie, jeżeli się umówimy, że wrócimy razem. Wyszliśmy w czwórkę, wracamy w czwórkę. Zwracamy szczególną uwagę na dziewczyny, które idą z nami, żeby gdzieś tam nie zostały same. To są takie, wiesz co, zasady bezpieczeństwa, o których my mówimy, o których my rozmawiamy gdzieś tam. I nagle młodzież mówi, no tak, faktycznie, u nas tego nie było tego. Tak, zabrakło jakichś takich technik, czy takiego zabezpieczenia się, przygotowania do takiej zwykłej sytuacji, która może się wymknąć spod kontroli. My im nie mówimy o tym, nie bierzcie narkotyków, nie pijcie alkoholu, bo to jest złe. Oni to wiedzą. My im tylko mówimy, jeżeli już to robicie, to zróbcie to jakoś tak, żeby to było w miarę bezpiecznie. Jeżeli ktoś zacznie się jakoś dziwnie zachowywać z waszych przyjaciół, nie wiem, straci przytomność, nie zostawiajcie go, nie uciekajcie, dzwońcie po prostu po karetkę, dzwońcie po jego rodziców, no bo tu jest zagrożone jego życie. I o tym rozmawiamy, żeby ta młodzież jakby była świadoma tego, co się może wydarzyć, skoro już się zdecydowali na substancje nielegalne.
A czy to nie jest tak, że oni tę wiedzę posiadają, tylko nie potrafią sobie ułożyć planu właśnie tej strategii, o której ty mówisz, że wiedzą, że dobrze by było trzymać się razem, dobrze by było pilnować swojego napoju, żeby ktoś mi czegoś nie dolał, nie dosypał. To tak wygląda, żeby im przypomnieć albo uświadomić, że oni to wiedzą, tylko nie zastosowali tych zasad?
Wiesz, to częściowo tak jest, faktycznie, a częściowo jest tak, że to się wymyka spod kontroli, no bo oni tego nie planują. nie planują tego, że wypiją za dużo, nie planują tego, że wezmą jakiś narkotyk, co do którego nie są pewni, czy nawet nie wiedzą, jak może zadziałać. I w tej sytuacji, w której się wymyka to spod kontroli, wtedy zaczynają panikować. Wtedy zaczynają myśleć o sobie, bardziej o tym, żeby uciec, żeby uniknąć teoretycznie jakichś tam konsekwencji, a nie o tym koledze czy koleżance, który już tam został za słabu, lub coś się stało, lub zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać. Więc jakby uświadamiamy ich tylko, że to, że oni zostaną, że pomogą, no jakby jest teoretycznie w tej sytuacji jest ważniejsze, jest lepsze niż to, że faktycznie będą mieli później jakieś tam sytuacje, gdzie będą musieli się tłumaczyć przed rodzicami, czy nawet przed policją, no bo tutaj chodzi tak naprawdę o życie tego drugiego człowieka często.
No tak, bo strategia przy strachu są trzy tak naprawdę. Mhm. Albo cię zmrozi, albo uciekasz, albo walczysz, tak?
Tak.
Więc walcz o tego młodego kolegę, który gdzieś tam za nie mógł.
Tak, ale też trzeba pamiętać, że oni są wszyscy pod wpływem, nie? No więc jakby tutaj, wiesz, takie zdroworozsądkowe myślenie nasze dorosłych się kończy, no bo oni są pod wpływem i jakby zaczynają myśleć inaczej. Więc tutaj to jest ważne, żeby się zabezpieczyli chociażby, nie? Ja też im o tym mówię, nie wiem, pogadajcie w rodzinie, czy jest ktoś, wujek, jakaś ciocia, może ktoś, kto was przywiezie z tej imprezy, może starszy brat, ktoś, kto was od razu nie oceni, nie skrytykuje i nie skasuje na następne pół roku, tak, mówimy o jakichś tam konsekwencjach, tylko ktoś, kto wam najpierw pomoże wyjść z tej sytuacji trudnej, a potem będziemy dalej o tym rozmawiać, co można z tym dalej zrobić, żeby to było bezpieczne. Cały paradoks polega na tym, że uczymy tych naszych dzieci wszystkiego, tak? Uczymy ich języków, najlepiej czterech, uczymy ich różnych sportów, narty, konie i tak dalej, a nikt w tym kraju nie uczy dzieci, jak używać na przykład alkoholu. Nie? Jest to substancja najbardziej legalna, najbardziej znana na świecie, a nikt nie rozmawia z nimi, jak się pije alkohol. Wszyscy rodzice, z którymi współpracuję, czy którzy trafiają do mnie, mówią o tym, no tak, ale ona jest nieletnia, on jest nieletni. Ja mówię, no tak, ale jeżeli już używa, a my im zabraniamy tego używania, bo chcemy co? Bo chcemy, żeby miał 18 lat. I co wtedy? Jeżeli on przyjdzie w wieku 18 lat do domu i przyniesie skrzynkę wódki, powie, mamo, tato, ja już mam 18 lat, teraz będę pił, to wy się na to zgodzicie? No nie, a dlaczego nie? No bo powiecie, w naszym domu się tak nie pije. A jak się pije w waszym domu? No to porozmawiajmy o tym, jak można wypić alkohol, żeby to było w miarę bezpieczne, żeby to było tak, jak wy to robicie, tak jak wy to rozumiecie. Nie wiem, wypijamy lampkę czerwonego wina po to, żeby podkreślić smak mięsa, wypijamy szampana, bo jest co świętować, wypijamy jedną szklankę jakiegoś drinka, bo mamy na to ochotę. Młodzież na to patrzy, nasi młodzi nas obserwują i oni się tego chcą nauczyć, a my im tego nie pozwalamy robić, więc pójdą do kolegów, do koleżanek na podwórku i tam się nauczą.
My często zapominamy, że młodzież, dzieci uczą się przez naśladownictwo, a nie, że my im będziemy tłuc do głowy i mówić nie rób tego, nie rób tamtego, a sami robimy zupełnie coś odwrotnego.
Dokładnie
to faktycznie działa. W taki sposób to działa. Ale ja się zastanawiam, po czym poznajecie, ten program jest skuteczny.
Często jest tak, że ci młodzi nawet mówią o tym, tak? Szkoda, że wcześniej nie pogadaliśmy z kimś takim. Szkoda, że nie możemy jeszcze dłużej się z wami pospotykać. My oczywiście dajemy im zawsze numer. Mamy taki numer, pod który oni mogą zadzwonić do nas. Odbiorę go albo ja, albo Magda. I jesteśmy w stanie z nimi pogadać. Nawet jeżeli jest to tylko 5 minut, to zawsze mamy jakieś takie możliwości, żeby im tam pomóc przez chwilę chociaż, bo czasem ci młodzi się do nas odzywają. I to, o co pytałaś, skuteczność tego programu widzę chociażby po tym, że oni nabierają do nas zaufania. Oni znają już dwóch terapeutów, z którymi można o wszystkim pogadać. My oczywiście musimy mieć najpierw zgody rodziców, żeby móc w ten sposób z nimi pracować, ale oni często trafiają do nas, czasami po roku, czasami po dwóch, trafiają do gabinetu, chcą się umówić po to, żeby pracować dalej, żeby się przyjrzeć temu, że faktycznie ta sytuacja im się wymyka spod kontroli, jeżeli mówimy o substancjach, albo w ich życiu prywatnym dzieje się coś złego, o czym chcieliby porozmawiać, a nie mają do innych dorosłych zaufania. W psychologii to się nazywa tak zwany zdrowy dorosły. No my kimś takim się stajemy dla tych młodych ludzi i oni mogą faktycznie do nas zadzwonić, porozmawiać, umówić się z każdym problemem. Także też często z tego korzystają i po tym jakby widzę, że ten program działa.
A do kogo jest skierowany ten program? Chodzi mi o grupę wiekową.
Wiesz co, tak naprawdę zaczynamy już od 16 roku życia. Czasami są to 15-latkowie.
Trafiają też 15-latkowie.
Tak, tak, jasne, że tak. Wtedy też jakby dopasowujemy się, tak? Widzimy mniej więcej, z kim mamy do czynienia i staramy się tak dopasować, żeby jednak to nie byli ludzie, którzy mają, bo też mogą mieć 20 lat, czy powiedzmy tam 19 i dużo większe doświadczenie, tak żeby oni się jednak gdzieś tam nie nudzili ze sobą, tylko raczej, żeby pracowali, żeby się od siebie dowiadywali ważnych rzeczy, ale jakby też w tej kategorii wiekowej, która jest dla nich dopasowana.
Jak się można zgłosić do programu? Bo ty powiedziałeś, że albo są kierowani przez rodziców, przez jakieś instytucje, ale może są takie dzieciaki, które są na tyle świadome, że już trochę przegięli i chcieliby uzyskać pomoc. Mogą się sami zgłosić?
Tak, mogą się sami zgłosić. Wiesz co, w Poznaniu, z tego co wiem, są dwie lub trzy takie grupy jak my, takie pary. I wystarczy wpisać po prostu Fred Goes Net, Poznań, wyskoczą nazwiska, wyskoczą numery telefonów. Te numery telefonów są ogólnodostępne. I gdyby się tak zdarzyło, że zadzwonią nie w to miejsce, powiedzmy gdzieś indziej w Polsce, to przekierują ich nasi koledzy, koleżanki do naszego oddziału tutaj poznańskiego. Także młodzi sami też mogą się zgłaszać. Oczywiście my wtedy też prosimy o zgodę rodziców, no bo jednak jest to nieletni, więc musimy mieć te wszystkie takie, no, dokumenty podpisane, ale jakby możemy potem pracować. Nas, to, co ważne też dla młodych, to nas obowiązuje tajemnica zawodowa i faktycznie my tego bardzo przestrzegamy, bardzo tego bronimy, czyli te rzeczy, które zostały powiedziane, zostają między nami. Jeżeli jest taka konieczność, żeby tego młodego człowieka przekierować dalej do dalszego leczenia, bo tak czasem się zdarza, tak? Te sytuacje, wiesz, kiedy młodzież eksperymentuje z substancjami, kiedyś faktycznie w większości przypadków to była ciekawość. Dzisiaj ta sytuacja się trochę zmieniła. Czasami są to jakieś zaburzenia spowodowane z tym wiekiem dorastania, czasami sytuacje domowe. Młodzież bardzo często dzisiaj odreagowuje różne sytuacje poprzez substancje psychoaktywne, a nie poprzez ciekawość. Czasami są to zaburzenia psychiczne, są to jakieś stany depresyjne, stany lękowe. I te sytuacje powodują, że młodzież sięga po narkotyki czy po alkohol, który de facto łagodzi to wszystko. Więc jeżeli my wykrywamy coś takiego, wyczuwamy, że jest taka potrzeba, no to też współpracujemy z fachowcami z różnych innych dziedzin, typu psychiatria, czy też do psychologów możemy przekierować. Lub też jakby sami pomagamy. Są też sytuacje, które się zdarzają, że faktycznie młody człowiek przychodzi do nas i już jest uzależniony. Jakby nie, my już wiemy, że faktycznie dla niego tylko terapia. No to wtedy też możemy mu pomóc wybrać taki sposób. Tych sposobów w Polsce leczenia uzależnień jest bardzo dużo. One też są bardzo dobrej jakości w mojej ocenie. Mówię tutaj o różnych ośrodkach dla osób uzależnionych, zamkniętych, długoterminowych. Także można z tego korzystać. Jest to wszystko na NFZ, na szczęście jeszcze, więc można z tego korzystać, jeżeli ktoś chce. Oczywiście równolegle idzie to samo prywatnie. Mówimy o ośrodkach, czy też tej poradni ambulatoryjnej. Równie to wszystko jest dobre. Moim zdaniem jest to też, są to też fachowcy, więc polecam to wszystko. I my też jakby się tym zajmujemy, przyglądamy się tym młodym ludziom, próbujemy im na koniec powiedzieć, im lub też rodzicom, jeżeli współpracują z nami, na jakim etapie jest młody człowiek i co zalecamy, co proponujemy na koniec.
No dobrze, powiedz proszę, co zrobić w sytuacji, kiedy mam w domu nastolatkę, nastolatka, na co powinnam zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o uzależnienie, choćby od substancji psychoaktywnej?
Wiesz co, ja rodzicom zawsze odpowiadam w ten sposób, że wy najlepiej znacie swoje dzieci. Ja mogę wam podać różne sposoby, różne przyczyny, różne powody i tak dalej, natomiast jakby do tego zaraz dojdę, natomiast wy znacie dzieci swoje najlepiej. I to wy widzicie, że nagle to dziecko zaczyna długo spać. Jakoś długo, tak? Zawsze spała normalnie, a teraz śpi jeszcze po szkole. Tych godzin się zrobiło dużo, tak? Że nagle siedzi po nocach. Nie siedziała nigdy, nie siedział nigdy ten chłopiec tak długo w nocy, a dzisiaj jakoś przesiaduje. Czyli wszystkie zachowania, które odbiegają od normy, waszej normy domowej, tak? Przyglądacie się temu, widzicie to, że coś się zaczyna zmieniać w jego życiu. I wtedy zaczynacie być czujni po prostu. Albo nagle staje się bardzo agresywny, agresywna. Wybuchy jakiejś agresji, złości, tak? Coś się zaczyna dziać. Oczywiście może być to spowodowane innymi zaburzeniami, może być też spowodowane okresem dojrzewania, ale jednak rodzic, zazwyczaj mają rodzice takie dosyć dobre wyczucie co do tych swoich dzieci i widzą, że coś się dzieje.
Bo właśnie sobie pomyślałam, że okres dojrzewania jest tak trudnym nie tylko dla nastolatka, ale dla rodziców również czasem, gdzie ten nastolatek w trakcie dojrzewania zmienia się. No to tam jest to, co się dzieje w mózgu, to jest wulkan totalny. I na przykład przy depresji dziecko też potrafi być ciągle ospałe. Więc, tak. No ale obserwujemy. Ten rytm okołodobowy też jest przesunięty o 3 godziny, aniżeli u nas dorosłych. Mhm. Czyli to dziecko też przesiaduje dłużej. I tak się zastanawiam właśnie, chociaż czasami lepiej dmuchać na zimne i to dziecko zaprowadzić do specjalisty, żeby zdiagnozować, czy to jest depresja, czy to jednak idzie w stronę uzależnień.
Mhm. Wiesz co, to jest dobry trop, to o czym mówisz, natomiast warto też się posiłkować szkołą, warto zapytać, jak to w szkole widzą, czy coś tam się zadziało. Warto zapytać też w rodzinie, czy coś zauważyli, jakąś zmianę, nie wiem, dzieciak przebywa u babci, u dziadka, też możemy zapytać o zdanie. No trzeba być czujnym, tak jak powiedziałaś. Ja tobie podam przykład mój osobisty. Mój starszy syn kiedyś wrócił do domu, był bardzo pobudzony. Wydawało mi się, że może być pod wpływem czegoś. Wystraszyłem się. Co się okazało? Miał wysoki cukier. Choruje na cukrzycę typu pierwszego. Okazało się, że miał wysoki cukier i, no i wtedy był po prostu pobudzony, był taki troszeczkę bardziej nerwowy. Więc to są takie rzeczy, które mogą wyjść w trakcie, tak jak powiedziałaś, czy to chorobowe, czy to związane z dojrzewaniem. No ale to widzisz, to jest dobry kierunek, bo tak jak ja zawsze powtarzam, jak cię boli ząb, to idziesz do dentysty. Jak się coś dzieje niedobrego, no to idziemy do psychologa, niech sobie tam dzieciak pogada. Jeżeli psycholog stwierdzi, że jest coś na rzeczy, że faktycznie się coś tam zadziało, to można przekierować dalej, czy to właśnie do nas, do fachowców od uzależnień, czy spróbować z psychiatrą pogadać, żeby on się temu przyjrzał, bo może to być po prostu ADHD, jakieś tam niezdiagnozowane albo jakieś inne spektrum. No i jest to też jakaś przestrzeń do innej pracy po prostu, nie tylko w kwestii uzależnień, aczkolwiek oczywiście te substancje będą szły często też w parze.
Czyli być czujnym i otwartym na nasze rozwijające się dziecko.
To po pierwsze, a po drugie na pewno rozmawiać, bo też to jest jakby ważne i myślę sobie, że to jest kluczowe, że wiesz, jak rodzice do mnie przychodzą, mówią już, no tak, nasz syn siedzi po 10 godzin przed komputerem, tak? Nie chodzi do szkoły, bo siedzi 10 godzin przed komputerem. No to ja wtedy pytam, okej, a kto zarządza tym routerem w domu? Kto zarządza internetem? Kto za to płaci? No i ojciec mówi, no ja. Ja mówię, okej, no i to dlaczego pan wcześniej nie reagował? Tak? Co się stało, że pan tego nie widział? Nie rozmawiali, przymykali oko, odpuszczali pewne rzeczy, nie byli w pewnych sytuacjach konsekwentni, a przychodzą już w momencie, kiedy jest naprawdę źle.
Tak sobie myślę o tej kwestii zwracania uwagi na nasze dzieci, ale bywa tak, że zauważamy, już jesteśmy zaniepokojeni. Mhm. Co zrobić, kiedy nasze dziecko no nie chce iść do specjalisty? Mhm. No bo oporuje i stwierdzi, że nie jest dobrze, tak jak jest i ja nigdzie nie pójdę. I rodzice, idźcie sobie, mówiąc językiem delikatnym, bo tam pewnie padają zupełnie inne słowa i szeroko pojmowane jako wulgarne. Co zrobić z takim młodym człowiekiem, żeby jednak mu pomóc, kiedy on tej pomocy nie chce, boi się?
Wiesz co, faktycznie to jest problem, o czym mówisz, bo też się czasami z taką sytuacją spotykam, że miałem niedawno taką sesję właśnie, kiedy ojciec powiedział swojemu synowi, jedziemy do lekarza. Syn nie do końca w sumie wiedział, o co chodzi i nagle się znalazł u terapeuty uzależnień. Więc to, co mówisz, pierwsze pół godziny to w ogóle próbowaliśmy zapanować nad jego złością i tym, co powiedziałaś wcześniej. Natomiast dopiero później jakby zacząłem z nim rozmawiać o tym, co tak naprawdę mogło być powodem, że ojciec go tu przywiózł, co go tak zaniepokoiło, że go przywiózł aż do terapeuty uzależnień. Faktycznie w tle był komputer i długonocne przesiadywanie, właśnie ta szkoła, o której wspomniałem i tak dalej. Więc no, wiesz co, jest to robota dla rodziców. Na siłę takiego człowieka nie przyprowadzimy, tak? Ja tego nie zrobię za nich. Oni muszą wykonać ten pierwszy krok, bo często też ci rodzice przychodzą na poradę i wtedy właśnie o tym rozmawiamy. Ja najpierw im proponuję, wiecie co, zróbcie najpierw wy coś, musicie coś zmienić, bo coś się zadziało w tym systemie, coś tam nie działa, coś szwankuje. Spróbujcie najpierw wy powprowadzać różne delikatne zmiany i być może wtedy ten młody człowiek zobaczy, że jednak jest coś nie tak, że coś nie działa. A nawet jeżeli nie będzie chciał zobaczyć, no to te konsekwencje, które wy mu postawicie gdzieś, postawicie granice i on te konsekwencje zacznie doświadczać, spowodują, że prędzej czy później dojdziemy do takiego momentu, gdzie powiecie mu, okej, możesz zrobić to i to, ale musisz pójść pogadać na przykład z Filipem.
Czyli to jest najpierw praca z rodzicami, tak?
Często tak jest.
Czy zdarza ci się, że na początku, na kilka sesji przychodzi rodzic, nie wiem, 5-3 sesje?
Więc to często zdarza się tak, że ci rodzice przychodzą i już zostają tak naprawdę. Bo jak to kiedyś mówił mój mentor, problemy wychowawcze są problemami wychowawcy, a nie wychowanka. Bardzo, bardzo często tak jest. I ci rodzice jak przychodzą, to oni już zostają. Oni najpierw mówią, przyszliśmy, bo chcemy tu przyprowadzić syna, a ja mówię, dobra, to pogadajmy o tym, jak to u was wygląda, gdzie jest problem. I jak zaczynamy o tym rozmawiać, no to oni nagle sami zauważają, że jest ten problem, że to po ich stronie jak gdyby jest. Chociażby już ten nieszczęsny router, o którym wcześniej mówiłem. I jak zaczynają te swoje sprawy układać z tym młodym człowiekiem, zaczynają w końcu stawiać te granice, zaczynają od niego pewnych rzeczy wymagać i oczekiwać, to okazuje się, że ten młody człowiek się sam zaczyna układać. I po jakimś czasie wracają, mówią, słuchaj, jest okej. Albo jest tak, że faktycznie nie jest okej, jest tych sytuacji coraz więcej, coraz gorzej. No i wtedy ten młody jakby trafia już do mnie. Zaczynamy o tym rozmawiać, co możemy z tym zrobić, żeby w tym domu było trochę lżej, żeby mu się do tej szkoły może jakoś przyjemniej chodziło, bo to też wszystko jakby zależy od tej grupy rówieśniczej, w której on de facto funkcjonuje też później, nie?
Bo w tym wieku grupa rówieśnicza jest na pierwszym miejscu. Rodzice są odstawiani.
Wiesz, to tak. I to, co powiedziałaś, jest ważne, dlatego że czasami właśnie jak rozmawiamy z rodzicami o tym młodym chłopaku czy o tej dziewczynie, no to dochodzimy do tego, że de facto on się nie będzie dobrze uczył w szkole, bo on w tej szkole walczy o szacunek. Na początku jest według tych wszystkich potrzeb przynależność do grupy i on do tej grupy przynależy, ale też trochę ta grupa jest losowa, a później okazuje się, że on w tej grupie nie jest szanowany. Jak nie jest szanowany, to zaczyna o ten szacunek walczyć. Chce się pokazać tak, żeby go ta grupa zaakceptowała rówieśnicza. Często robiąc rzeczy, których de facto by nie robił, gdyby nie ta walka o ten szacunek. No i właśnie dochodzi do różnych takich sytuacji, gdzie albo chłopak zaczyna jako pierwszy w klasie coś tam pokazywać, jeżeli chodzi o substancje, albo sam zażywa, żeby się popisać, żeby pokazać. Później, kiedy trafia do mnie, jak już o tym rozmawiamy, po tej całym zajściu, to okazuje się, że on tego nie chciał. Trochę był ciekawy, ale tak w sumie to jako pierwszy chciał to pokazać, no bo faktycznie była ta grupa, która też trochę jakby wywarła na nim tą presję. Także to jest bardzo ważny element, który też de facto pokazuje, jaka jest relacja w rodzinie i czego ten młody człowiek potrzebuje, bo możemy te grupy rówieśnicze zmieniać, możemy zmienić klasę, możemy zmienić szkołę, możemy zmienić klub sportowy, ale na pewno nie zmienimy mamy i nie zmienimy taty. A jeżeli w tej grupie podstawowej, która do końca życia będzie tą samą już grupą mama, tata i powiedzmy siostra, brat, młody człowiek przychodzi i mówi, że się nie czuje szanowany, że tam brakuje szacunku, no to właśnie to jest ten problem. Zaczynamy o tym rozmawiać, zaczynamy nad tym pracować. I tutaj jest praca dla rodziców, tutaj jest ta przestrzeń, o której mówiłem wcześniej, żeby porozmawiać z tymi rodzicami, tak ich poprowadzić, żeby oni jakby wyłapali te momenty, w których mogą temu dzieciakowi dać szacunek. Cały czas jakby jesteśmy w takim kawałku, wiesz co, patrzenia na dziecku z góry, my rodzice, ja wiem, tak? Ja jestem rodzicem, ja wiem, ja wymagam, oczekuję, a z drugiej strony też potrzebujemy go trochę poprowadzić do tego momentu, żeby on stał się dla nas partnerem. Mhm. W momencie, kiedy się stanie tym partnerem, to zaczynamy budować relacje. Mhm. Ma prawo też się postawić, ma prawo powiedzieć nie, ale też ma swoje jakieś obowiązki, my też mamy jakieś prawa w tym domu i też powinniśmy pewne rzeczy oczekiwać i je respektować. Ja trochę, wiesz co, te sytuacje porównuję domowe do takich wiosek. Kiedyś na naszych terenach były tutaj wioski słowiańskie, gdzieś indziej byli aborygeni, jeszcze gdzieś indziej byli Indianie. Ale była wioska, w której ten młody człowiek w pewnym momencie zaczynał się uczyć od tych starszych, zdobywał umiejętności, które po jakimś czasie, wracając do wioski, mógł wykorzystywać dla potrzeby tej całej ludności. I trochę teraz jest podobna sytuacja, tyle że brakuje tych dorosłych, nazwijmy to facetów, którzy mu pewne rzeczy pokażą, którzy go pewnych rzeczy nauczą. Co się działo w trakcie tej nauki pod każdą szerokością geograficzną? Tam było ryzyko, była adrenalina, ale był też szacunek tych dorosłych facetów czy tych dorosłych kobiet. Dzisiaj tego nie ma, młodzieży tego brakuje, więc dostaje tą adrenalinę, dostaje to ryzyko w grupie rówieśniczej. Chociażby, wiesz, grupki, które się tworzą, czy to nad Wartą w Poznaniu, czy to w Poznani, są jakieś grupki, które sobie tam coś robią, szwendają się trochę, tu wypiją, tam zapalą, może coś ukradną, jest ryzyko, cały czas jest adrenalina.
A gdzie jest szacunek?
No właśnie w tej grupie. W tej grupie oni się szanują właśnie za to, co kto zrobi. Kto więcej wypije, kto więcej zapali, kto ukradnie, kto ogarnie towar, wiesz, kto, przepraszam, kogo uderzy i tak dalej, nie? Kto jest silniejszy. Tu jest w tej grupie rówieśniczej walka o ten szacunek. A my mówimy o tym, żeby ten szacunek jakby dać młodzieży od nas, od rodziców, żeby oni się poczuli szanowani w tym domu za to, co my możemy im pokazać, bo też możemy im dać trochę adrenaliny. To możemy od różnych rzeczy zacząć, ale to w prostej formie może być zwykłe rozpalenie ogniska, to może być nurkowanie, to mogą być te narty, to mogą być te konie, o których wspominaliśmy, nie? Czyli takie rzeczy, które młodzież może robić trochę z nami, trochę obok nas, ale trochę tak, wiesz, pod kontrolą, żeby jednak ta adrenalina, ten dreszczyk emocji, to wszystko jest. Tylko, że takie dosyć, powiedziałbym, zdrowe, nie? Takie, które potem przez następne lata będą mogli wykorzystywać w zdrowy sposób i też akceptowany społecznie.
Mnie szacunek, może się mylę, kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa. Wiadomo, że ta relacja rodzic-dziecko zawsze będzie niesymetryczna, ale ten szacunek to również jest okazywanie miłości na różne sposoby. I nie wiem, czy w dobrą stronę idę. Okazywanie dziecku szacunku i miłości powoduje, że to dziecko, mimo tego, że coś tam przeskrobie, w cudzysłowie, zawsze do nas wróci.
Tak.
Mimo wszystko.
Tak.
Bo nie będzie się bało, chociaż różne konsekwencje mogą spotkać tego młodego człowieka, ale będzie miał jasne zasady, wyznaczone. To tak też działa właśnie w tym środowisku tych dzieciaków, które uciekają w stronę uzależnień, jakichś używek, takiego młodzieńczego kombinowania, tak, i wchodzenia na tę złą ścieżkę, że brakuje tej miłości, brakuje tego szacunku, poczucia bezpieczeństwa?
Wiesz co, to jest, tak jak powiedziałaś, wielowątkowy temat i faktycznie jest tak, że to zaczyna się od tego braku szacunku, od tego braku akceptacji. Faktycznie mamy nawet w gabinecie takie plakaty, które mówią o tym, że 10-sekundowe przytulanie dziennie redukuje stres, a 20-sekundowe przytulanie już powoduje tam jakieś wyrzuty dopaminy w mózgu. Więc faktycznie jest tak, że ta bliskość między rodzicem, między ojcem, synem, córką i matką tak samo jest bardzo ważna. To jest ważne, żeby te dzieciaki przytulać, żeby im mówić, jak są dla nas ważne, jak bardzo je kochamy, że bez względu na to, cokolwiek się dzieje, my zawsze z nimi jesteśmy, bo później faktycznie tak jest. Niestety też czasem zdarza mi się odwiedzać, czy to byłych pacjentów, czy znajomych w zakładach karnych. I oni mówią o tym też, że wszyscy się odwrócili, mama została. I ta matka zawsze jest, ona na te widzenia jeździ, czy to ten ojciec. Różnie to się układa. Często niestety pod wpływem tych substancji młodzież popełnia te przestępstwa, za które już trafia do tych zakładów karnych. Więc faktycznie ta bliskość i relacja jest bardzo ważna. I to, o czym ja też mówię rodzicom, to zadaję im takie pytanie, że zobaczcie państwo, czy zobaczcie, jakby to miało wyglądać. Wyobraźcie sobie, że wasz syn, wasza córka ma lat 25, 27, 30. Czego wy byście chcieli od tych dzieciaków? No i zazwyczaj słyszę odpowiedź, no chcielibyśmy, żeby był bezpieczny, żeby był szczęśliwy, żeby był, mówiąc kolokwialnie, ogarnięty. Wiesz, rzadko kto mówi, że chciałby, żeby skończył medycynę, żeby został prawnikiem. Bardzo, bardzo mało rodziców w ten sposób do tego podchodzi. Większość rodziców mówi o tej właśnie bliskości. Ja mówię im wtedy o tym, że słuchajcie, to jest kwestia relacji, to jest kwestia waszej bliskości, to jest kwestia tej pracy, którą wy dzisiaj wkładacie w tego nastolatka, po to, żeby on, mając lat 22, 24, 5, 6, chciał do was zadzwonić, chciał się z wami spotkać, chciał przyjechać, żeby to był taki czas dla was bezpieczny. Ale to trzeba nad tym pracować już cały czas, już teraz praktycznie.
I to są podstawy, które budują później te marzenia rodziców, tak, o tych prawnikach i lekarzach.
Wiesz co? I w momencie, kiedy ten rodzic trafia do mnie, bo dzieciak ma problem już z narkotykami, już z prawem, gdzie już wiemy, tak, że tym lekarzem nie zostanie, gdzie tym prawnikiem nawet już nie zostanie, to wtedy mówią, wiesz co, ja już bym chciał tylko, żeby on był trzeźwy i niech sobie będzie kim chce. Może być fryzjerem, może być kierowcą ciężarówki, byleby był trzeźwy, byleby był bezpieczny. Także jakby wtedy, wiesz, rodzice też doświadczają tego tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że chodzi o tą relację i o to, żeby tego dzieciaka w jakiś tam sposób przygotować do tego życia tak, żeby on był bezpieczny, ale żeby oni też mieli takie poczucie, że to jest jednak jakoś tam dobrze zrobione.
Czyli doświadczenia rodzą potrzeby w jakiś sposób.
Tak.
Ja się zastanawiam, od czego uzależniają się nastolatki, a od czego obecnie uzależniają się dorośli? Czy to są różne substancje, różne sposoby uzależniania? Czy można ich wrzucić po prostu do jednego worka?
Wiesz co, z nastolatkami w ogóle jest troszeczkę inaczej, dlatego że no jest też coś takiego jak używanie szkodliwe. Jest to taka forma przed uzależnieniem, gdzie ta młodzież używa w taki sposób, że już są konsekwencje prawne często, konsekwencje też związane ze szkołą, czy to właśnie w konsekwencje w domach.
A możesz podać jakiś przykład?
Przykład używania szkodliwego? Jest to właśnie taka sytuacja, kiedy młody człowiek przestaje chodzić do szkoły, bo ważniejsze dla niego staje się właśnie to, żeby mieć co zapalić, czy żeby się z kumplami napić. Zaczyna rezygnować z tej szkoły powoli, rodzice zaczynają interweniować, więc robi się bałagan w domu, ale już tych nieobecności jest tyle w szkole, że za chwilę wiadomo, że on tego roku już nie jest w stanie nadrobić, więc finalnie ma do wyboru powtórkę tego roku na pewno. Być może jeszcze jakieś tam obostrzenia w domu, no bo rodzice już też mają dosyć tej sytuacji. To jest używanie szkodliwe, już są szkody w związku z tym, że on używa. Mhm. On jeszcze nie musi być uzależniony od tej substancji, ale już są szkody, które się pojawiły. Z dorosłymi jest podobnie, natomiast młodzież, mam wrażenie, szybciej jakby wchodzi do tego etapu, tego używania szkodliwego. Dorośli piją w taki sposób, powiedziałbym, dłuższy, kontrolowany, ale też jak używają tych narkotyków, to trochę inaczej to może wyglądać niż w przypadku nastolatka. Mają trochę większą świadomość, mają trochę więcej do stracenia, więc jakby próbują to dłużej kontrolować. Finalnie jest tak, że jeden i drugi się może uzależnić i jeden i drugi korzysta z tych samych substancji, bo tak samo młodzież używa, nie wiem, alkoholu, używa kryształu, może używają mniej.
Kryształu?
Kryształ, mówimy o tych popularnych narkotykach, które w tej chwili są wszędzie obecne. I tu widzisz, znowu jest ten sam temat, co to jest tak naprawdę, nie? To są takie mieszanki, że sami używający tego nie wiedzą. Nawet, no też czasami trafiają się dealerzy, którzy chcą jakby wyjść z uzależnienia, bo często to są ludzie też uzależnieni. Jak z nimi rozmawiam na ten temat, czy oni wiedzą, co oni sprzedają, no to oni mówią, Filip, no przecież to jest wszystko nielegalne, to my nie idziemy do sklepu i nie mówimy, poproszę to i to i
skład podają.
Skład podajcie, dajcie mi metkę, a jeszcze najlepiej paragon, tylko no zamawiamy to w jakimś tam, powiedzmy, bardziej lub mniejszym rannym miejscu i faktycznie nie wiemy do końca, co my sprzedajemy, więc czasami jest tak, że te narkotyki, nie wiem, raz są mocniejsze, raz słabsze, o czym też młodzież mówi między sobą, tak informują się, słuchaj, dzisiaj czy tam w zeszłym tygodniu był jakiś syf, teraz jest trochę lepiej i tak dalej, więc to wszystko jest bardzo, bardzo płynne i to wszystko się bardzo też tam między tymi młodymi ludźmi i dorosłymi zresztą też miesza, bo oni też czasami o tym mówią. Oczywiście są ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, więc kupują, nazwijmy to kokainę, bo też w Polsce tej kokainy jest, no powiedzmy, też jej skład jest jakiś tam słabszy niż w Ameryce czy w innych miejscach. Także to jest bardzo, bardzo różnie i ta sytuacja też się między dorosłymi a młodymi miesza. Oni wszyscy używają tak naprawdę to samo, tak? Są ludzie, którzy palą marihuanę i po stronie młodych, i po stronie dorosłych, piją alkohol, używają kryształ, używają różnych innych narkotyków. Tak jak powiedziałem, dorośli bardziej się, mam wrażenie, w tym wszystkim jakoś dłużej trzymają, tak? No bo jakby mają więcej do stracenia. Są też żony, mężowie, którzy zwracają na to uwagę. Jest praca często na jakichś tam wysokich, znaczących stanowiskach. Ci ludzie są też często jakimiś ludźmi sukcesu, więc sobie to życie jakoś fajnie poukładali. Są w domach dzieciaki, mają często firmy i dobrze sobie radzą w życiu zawodowym, natomiast w tym prywatnym zaczyna się bałagan robić no i pojawiają się narkotyki, pojawiają się uzależnienia, dopiero pierwsze jakieś konsekwencje ze strony, powiedzmy tam współmieszkańców zaczynają popychać ich do tego, żeby pogadać z fachowcem, czy może jednak coś jest nie tak ze mną.
Jak wyniszcza się organizm na przykład po zażyciu takiego kryształu? Jeżeli to się stosuje tak regularnie, tak? Mhm. Nie wiem, ja się na tym nie znam, więc potrafię sobie tylko wyobrazić, że to trzeba przez jakiś czas, nawet nie wiem, jak to się zażywa, może nie będziemy dawać tutaj instrukcji obsługi, ale co się dzieje z organizmem takiego młodego człowieka? Jakie to są skutki?
Trzeba było zacząć od tego, że te substancje są w ogóle podzielone, one są troszeczkę pogrupowane. Jest część substancji, które są na przykład halucynogenami, tak jak marihuana. Młodzież często, jak spotykamy się właśnie podczas programu Fred Goes Net, mówi o tym, że marihuana to jest taki wiesz, lekki, lajtowy narkotyk. Niestety to nie jest prawda. Jest to substancja THC, która jest zawarta w marihuanie, jest pierwszą substancją, która uruchamia choroby psychiczne, uruchamia schizofrenię między innymi. I osobiście znam parę osób, które po kilkurazowym zażyciu do końca życia będą brały leki i będą pod stałą kontrolą psychiatry, bo zachorowali na chorobę psychiczną, jaką jest schizofrenia. Alkohol na przykład jest depresantem, czyli w dłuższej perspektywie zażywania ci ludzie popadną w depresję. Są tam później próby, myśli samobójcze, więc to jest też taka substancja, która bardzo silnie działa na nasz układ nerwowy, na nasz mózg.
A jest powszechnie dostępna.
Tak, to jest najbardziej legalny narkotyk na świecie, jak ja to mówię, dlatego że uważam, że to też jest narkotyk, jest to substancja psychoaktywna zmieniająca świadomość, więc faktycznie badania, które są prowadzone na potrzeby programu FredGoesNet mówią o tym, że dwie substancje, które zbierają w Polsce największe żniwo, to jest nikotyna, a na drugim miejscu alkohol. Narkotyki są na trzecim miejscu właśnie dlatego, że są nielegalne. Więc faktycznie jest coś w tym, jak czasami ktoś pyta, czy zalegalizować te narkotyki, czy jednak nie, no bo te dyskusje są różne. Ja raczej jestem za tym, żeby nie legalizować, no ale wtedy wiadomo, że to też ma drugą stronę medalu, chociażby to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli niewiadome źródło pochodzenia. Chociaż dzisiaj już, wiesz co, dużo jest młodzieży i dorosłych, która, mówiąc językiem młodzieżowym, ogarnia sobie recepty po to, żeby palić marihuanę medyczną. Przez co mają takie poczucie, że jest trochę bezpieczniej. Faktycznie jest to
usprawiedliwiają
wiadomo,
się.
Tak, jest to wiadome źródło pochodzenia, natomiast nadal jest to stosowane w tym przypadku jako marihuana medyczna, jak sama nazwa mówi, czyli jako lek. Tak samo można zażywać leki, które też będą nas odurzać, też będą zmieniać świadomość i one również będą powodować w dłuższej perspektywie konsekwencje. Więc wracając do twojego pytania, te wszystkie substancje działają na nasz mózg i teraz o ile powiedzmy naszą sprawność, czy nasz stan fizyczny, mniej więcej jesteśmy w stanie ocenić, patrząc na drugiego człowieka, on ma dobrze zbudowane mięśnie, jest szczupły, prawdopodobnie jest dobrze wysportowany, może być zdrowy, o tyle w przypadku mózgu tego nie widać. Nigdy nie wiemy, w jakim stanie jest nasz mózg, na jakim etapie, co się w nim dzieje i w momencie, kiedy przyjmiemy tą dawkę narkotyku, czasami źle, czasami ją połączymy na przykład, tak? Ludzie często właśnie robią takie miksy, mieszają stymulanty z alkoholem, no i często dochodzi do różnych takich sytuacji, które mogą się kończyć tragicznie niestety. Także narkotyki na pewno szybciej wyniszczają organizm, na pewno powodują większe spustoszenie
tak?
w mózgu. Natomiast alkohol jest takim zabójcą długoterminowym, ale też prowadzi do takich stanów tragicznych niestety.
Na początku powiedziałeś o fentanylu i ja obiecałam, że wrócimy do niego. No właśnie, on do nas przybył zza oceanu i u nas też zbiera żniwa?
Niestety tak. Wiesz co, w tym roku jeszcze, osobiście byłem na jednym pogrzebie dziewczyny, nastolatki, która zmarła po przedawkowaniu w Swarzędzu. Tych młodych ludzi z tego grona, które ja tam znałem, to były chyba 4 osoby, które już nie żyją po przedawkowaniu fentanylu.
Nastolatki?
Nastolatkowie.
Nastolatkowie.
Tak, bo w tym też są chłopacy. Także jest to bardzo niebezpieczny narkotyk. Problem jest taki, że jest to bardzo silny narkotyk. On jest bardzo silny, jest niestety dostępny, bo jest to lek przeciwbólowy de facto. On jest 50 czy nawet 100 razy silniejszy od morfiny. Jest stosowany, jest stosowany do tego, do czego został stworzony, czyli do operacji, do anestezjologii. Ludzie, którzy się tym pozyskiwaniem tych narkotyków zajmują, zorientowali się, i wykorzystują różne możliwe środki do tego, żeby to zdobyć. Narkotyk może być w różnych formach podawany, może być w tabletkach, czasami jest kruszony, właśnie jest dosypywany do kryształu czy do innych proszków po to, żeby go wciągać. Może być podawany iniekcyjnie, czyli w zastrzyku. Też jest stosowany w plastrach, gdzie ta substancja czynna jest przyklejana po prostu na ciało i wchłania się poprzez skórę. Także jest to bardzo niebezpieczny narkotyk, już zbiera żniwo w Polsce, jest bardzo silnym i bardzo mocno też uzależniającym narkotykiem.
Powiem szczerze, że jak opowiadałeś o tym, to całe ciało mi się spięło, bo dla mnie jest to nie do pomyślenia, że to się dostaje, tak, na wolny rynek i ludzie to sprzedają nastolatkom, które nie mają świadomości, bo tak jak powiedziałeś, dorośli już mają ukształtowaną osobowość, mają jakąś wiedzę na temat życia, świata. Też powiedziałeś, że niektórzy z nich mają poukładane życie zawodowe, a tutaj gdzieś tam to prywatne nie do końca, dlatego mogą sięgać po używki. A taki nastolatek dostaje w ręce narkotyk. Dla mnie nie do pomyślenia, powiem szczerze.
Zresztą tak jak już mówiłem, są różni ludzie, którzy tym handlują, tak to nazwijmy. Są tacy ludzie, którzy mają jakieś, próbują w tym interesie mieć jakieś zasady i powiedzmy, nawet polskie prawo o tym też mówi, że inny wymiar kary jest dla dilera, który sprzedawał narkotyki nastolatkowi, a inny jest dla takiego, który sprzedaje dorosłemu człowiekowi.
Różni się, tak?
Tak, różni się. No jest to przez sądy też mocno dosyć egzekwowane, więc faktycznie są tacy ludzie, którzy starają się, no bo też trudno wymagać od człowieka, któremu się sprzedaje substancję nielegalną, nie wiem, żeby pokazywał nam dowód osobisty, czy legitymację szkolną. Natomiast no, są tacy ludzie, którzy mają pewne zasady i z nastolatkami pewnych rzeczy nie robią w tym temacie chociażby. No ale młodzież, jak to młodzież, jest bardzo kreatywna, bardzo szybko sobie radzą w tych swoich grupach rówieśniczych, sobie pomagają, więc jeżeli będą chcieli, jak to młodzi mówią, ogarnąć temat, to ogarną prędzej czy później. No i dochodzi do tragedii.
Powiedz, gdzie można znaleźć pomoc oprócz oczywiście tego programu Fred Goes Net. Mhm. Jeżeli słuchają nas państwo i niepokoją się o swoje dzieci, może swoich bliskich, mężów, żony, tak, do kogo można się zgłosić, żeby uzyskać pomoc? Choćby w Poznaniu.
Wiesz co, jest bardzo dużo poradni, które, no tu jakby wiesz co, ja polecam wszystkie, dlatego że w każdym miejscu są fachowcy i teraz trzeba pamiętać o tym, że psychoterapia, psychologia, to wszystko jest bardzo szeroka dziedzina. Jest tam dużo różnych szkół. Są szkoły, w których jeden się czuje lepiej, bo jest ona bardzo właśnie taka, powiedzmy, humanistycznie się pracuje, czyli tak jak ja pracuję, gdzie możemy być z ludźmi na ty, gdzie pracujemy z młodzieżą, gdzie jesteśmy otwarci na różne sytuacje. Są psychoterapie, gdzie bardziej się pracuje nad sposobem myślenia tego człowieka, próbuje się mu tam pomóc w tym przekierowaniu tego wszystkiego, co mu się w głowie pojawia. Są też takie, które opierają się bardziej na dzieciństwie. Więc jakby mówię o tym, że tych specjalistów w różnych dziedzinach, z różnych szkół w Poznaniu czy w Polsce jest bardzo wielu i trzeba po prostu trafić na swojego. To trochę jak z każdym specjalistą. Jeden dentysta bardziej nam pasuje, nawet ginekolog będzie jeden lepszy, drugi gorszy dla jakiejś tam określonej osoby. Więc tutaj jest podobnie. Trzeba sobie takiego specjalistę swojego jakoś znaleźć, dopasować pod siebie. To jest niestety trochę metoda prób i błędów. Można poczytać o nas w internecie, ale to finalnie i tak trzeba się zdecydować samemu i spróbować. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jest bardzo dużo poradni. Poradni leczenia uzależnień. I teraz każda osoba, która ma jakikolwiek problem lub pytanie, może się umówić do takiego psychoterapeuty jak ja. Czy to będą rodzice, czy to będzie młody człowiek, czy to będzie ktoś inny z rodziny, bo czasami też przychodzą dziadkowie, czy też wujkowie, ciotki zaniepokojeni. Umawiają się do psychoterapeuty, muszą mieć tylko skierowanie od lekarza rodzinnego do psychoterapeuty uzależnień. No i przychodzą na taką wizytę, rozmawiamy o tym, czego potrzebują. To jest taka porada ambulatoryjna. Jeżeli już ktoś zdecydował się na terapię, a ma poważniejszy problem, jeżeli chodzi o zatrzymanie się z substancjami, czyli potrzebuje takiego codziennego kontaktu, może skorzystać z oddziałów, tak zwanych oddziały dzienne to są, czyli przychodzi taki człowiek, tak jak do pracy, powiedzmy na godzinę 8, jest w trakcie terapii grupowej do godziny 14-15, również ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, po południu wraca do domu, ma zwolnienie lekarskie. To jest program, który trwa 8 tygodni. Taki program, wiem, że prowadzi poradnia w Poznaniu przy ulicy Litewskiej, to jest Sołacz. Podobne programy prowadzi Monar na Ogrodach, to jest ulica Michała Sobeskiego na osiedlu Zwycięstwa. W Poznaniu też jest taka poradnia, która prowadzi takie programy również tam, gdzie ja pracuję, czyli w Swarzędzu, poradnia Ipsis. Też są poradnie, w których można pójść z problemem psychicznym, chociażby takim jak te zaburzenia, o których wcześniej mówiliśmy. Też jest tych poradni kilka. Ta, z którą ja współpracuję, to jest akurat poradnia na Starołęce w Poznaniu przy ulicy Bystrej. Tam jest też kilka grup dla młodzieży i dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi czy stanami depresyjnymi, lękowymi, różnymi innymi historiami. Natomiast można też potem skorzystać, jeżeli już ktoś stwierdzi, że to nie jest dla niego, że to jest też za mało, że jeszcze mu się nie udaje utrzymać tej trzeźwości, to wtedy zostają ośrodki. W Polsce jest bardzo dużo ośrodków dla osób uzależnionych. są ośrodki krótkoterminowe, takie powiedzmy 8-tygodniowe. To są często przy tych szpitalach psychiatrycznych, czy to w Gnieźnie, czy to w Kościanie, są też, jest ośrodek w Harcicach. Też są ośrodki prywatne. Programy w ośrodkach prywatnych zazwyczaj są miesięczne. Są to też dobre miejsca, które polecam, chociażby dlatego, że część ludzi po prostu stać na to, żeby być w dobrych warunkach. Też są fachowcy, którzy tam pracują, którzy pomagają tym ludziom, a ktoś prowadzi, nie wiem, szeroko interesy, swoje biznesy na terenie całego kraju czy Europy, nie jest w stanie wyłączyć się tam na 8 tygodni, więc idzie do takiego ośrodka na miesiąc, może z takiej pomocy również skorzystać. No i później są ośrodki długoterminowe dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w których też przez pewien okres miałem praktyki, także bardzo polecam. Tutaj niedaleko to jest ośrodek Nowy Dworek koło Świebodzina. Tam terapia trwa ponad rok. Albo Pławniowice na Śląsku, ten ośrodek chyba się nazywa Szansa. Te akurat dwa znam osobiście, byłem w tych ośrodkach jakby z powodów zawodowych, więc mogę polecić i te miejsca, i tych ludzi. Jest to praca z dorosłymi, gdzie faktycznie rozbiera się tego człowieka na czynniki pierwsze i składa z powrotem, na nowo budując różne takie tam rzeczy, które mu się gdzieś tam w głowie nie poukładały. Jest to bardzo dobra, ciężka praca, ale przynosi też duże efekty.
Powiem tak. Moglibyśmy rozmawiać, myślę, że kilka godzin. Nasz czas niestety dobiegł końca, ale jeśli Państwo mają pytania, może jakieś sugestie, może chcieliby Państwo zapytać o coś Filipa, to proszę pisać do nas. Serce i umysł @radiopoznan.fm. Ja Tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia nasza rozmowa w audycji Serce i Umysł. Filip Kucharzewski, psychoterapeuta uzależnień, pedagog, od 20 lat pracujący z pacjentami uzależnionymi. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Serce i umysł.